Moje drogie, chcę szczególnie zaprosić naszą pierwszą mówczynię, Jasię Kmiecik, która przyjechała do nas z Częstochowy. Prowadzi Kościół Hosanna wraz ze swoim mężem. Jej pasją jest budowanie współczesnego Kościoła Jezusa Chrystusa. I tutaj jesteśmy w sercu, to samo mamy. Chcemy razem budować Jego Kościół, bez względu na to, jak się Twój Kościół nazywa. Chcemy, żeby to był Kościół Jezusa Chrystusa. A też ma pasję pomagania kobietom, troszczenia się o nie w taki szczególny sposób, żeby potrafiły zrozumieć trudne kwestie, które są dla nich, i uczynić je łatwymi. Także te z Was, które się martwią, Joasia nam pomoże. Joasia jest również założycielką fundacji Eurohelp, którą wizja jest nieść pomoc sierotom, jak również kobietom w trudnej sytuacji życiowej. To wszystko ma miejsce w Częstochowie. Także zapraszamy Cię, Joasiu. Joasia jest również mamą trójki dorosłych dzieci. Jest również, w co nie uwierzycie, jest również babcią. Widziałam jej wnuczkę. Zapraszam Cię.
Hej, dziewczyny. To wszystko bardzo ładnie zabrzmiało. Dziękuję. Chciałabym, żeby to było prawda w pełni. I tak, już mnie przedstawiono. Dziękuję, Beato. Mam na imię Asia i możecie do mnie mówić Asia po prostu. I jestem też żoną. To jest bardzo ważna rola. I mam męża, który służy Bogu i jest bardzo przystojny. Bardzo. Kocham go i cieszę się, że mogę z nim razem służyć Bogu. Kiedy byłam młodą dziewczyną, to o to się modliłam. Boże, niech już wygląda jakkolwiek, ale żeby miał serce dla Ciebie i żebyśmy razem mogli służyć Tobie. I tak jest. I nie wiedziałam, że Bóg mi da tak szalonego człowieka. Tak szalonego dla Boga, i który ma tak wielkie serce. Kocha Jezusa. I rzeczywiście mam troje dzieci. Wszystkie dzieci już wyszły z domu. Mam wnuczkę Wierę, mam synową, mam zięcia, czego ja jeszcze nie mam. A dzisiaj tutaj przyjechałam z Anią, która nie jest wcale moją córką, chociaż tak myśleli, ale aż tak stara nie jestem. Chcę zaznaczyć i bardzo potrzebuję, żeby ktoś mi podniósł ten pulpit i trochę się poprzemieszczam, żebym się czuła jak w domu. Tak? Mamy Pana. Dobrze, jak na konferencji kobiet są też panowie, którzy nam mogą służyć, mogą nam pomóc. Kiedy tego potrzebujemy. Wierzę, że Bóg użyje tego dzisiejszego słowa, bo kiedy przygotowywałam te słowa, ten wykład, to dziwne rzeczy się działy wokół mnie. I tak naprawdę nie mogłam dokończyć tego wykładu, bo ciągle coś dziwnego, wręcz tragicznego się działo wokół mnie, a już końcówka była dla mnie niezrozumiała, bo akurat pisałam z dziewczyną, która nie chciała do mnie zadzwonić, a która trafiła do naszej fundacji i właśnie chciała popełnić samobójstwo i siedziała nad tabletkami i musiałam ją odciągnąć od tego. I dzięki Bogu udało mi się, ona żyje i to jest nasza Roksanka i o nią się modlimy, możecie się o nią modlić. To jest dziewczyna, która była bardzo poraniona w swoim życiu, ma poranione ręce, nie ma tak naprawdę zdrowego miejsca na ich rękach, bo jest tak pocięta. I takie dziewczyny trafiają do naszej fundacji i takim dziewczynom chcemy pomagać. I dla tych dziewczyn budujemy dom życia w Częstochowie i tym się muszę pochwalić, dlatego że już mamy pierwsze piętro. I to jest dom życia dla dziewczyn, które znalazły się w trudnej, wręcz kryzysowej sytuacji, dla ofiar przemocy, ofiar, które były przymuszane do prostytucji, dla kobiet, dla dzieci. Budujemy dom dziecka i chcę, żebyście się o to modliły. Jeżeli chcecie wspierać to, co robimy, możecie przyjść do Ani. Ania wam powie, w jaki sposób możecie wspierać. A teraz chcę, żebyście powiedziały coś do swojej sąsiadki, żebyś powiedziała coś takiego: Bóg przygotował dzisiaj dla Ciebie na tej konferencji coś całkiem nowego. Powiedz śmiało. Tak. I otrzymasz to. I powiedz, otrzymasz to. Jeżeli będziesz wierzyć. Jeżeli tylko będziesz wierzyć. Powiem wam, jechałam tutaj z Anią i przyjechałyśmy z Częstochowy. Nie wiem, czy wiesz, gdzie jest Częstochowa, ale każdy wie, gdzie jest to święte miasto. Przyjechałyśmy tutaj w ciągu 2,5 godziny. Także możecie sobie wyobrazić, jaką Ania jest kierowcą. To jest pirat drogowy, tak naprawdę. I ja teraz potrzebuję, wiecie, dojść do takiej równowagi psychicznej, emocjonalnej i chciałabym, żebyśmy się pomodlili, żeby Bóg błogosławił ten czas. Ja dziękuję, że Jezus tutaj jest na tym miejscu. I że On tutaj jest, aby nas dzisiaj błogosławić. I chcę, żebyśmy się teraz pomodliły wspólnie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty prowadzisz nas z chwały do chwały. Ja dziękuję Ci za to, że Ty masz dla nas cudowne miejsce i za każdym razem lepsze miejsce. I ja dzisiaj się modlę o to w imieniu Jezusa, aby wszystkie te kobiety, które utraciły to miejsce, które utraciły wizję, które utraciły marzenia, mogły na nowo, Panie, to uchwycić w swoim życiu. Modlę się, Panie, aby mogły wyjść tą przyszłość, którą Ty dla nich przygotowałeś w imieniu Jezusa. Poddajemy się teraz Tobie. Uwalniam teraz Twoje działanie, Panie, na tym miejscu, Twoje namaszczenie. Niech to słowo będzie ukorzenione w naszych sercach głęboko. Amen. 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 Kobiety, kochane moje siostry i przyjaciółki, dzisiaj chcę mówić o tym, że Bóg otwiera w naszym życiu drzwi i te drzwi często są otwarte, ale my nie możemy w te drzwi wejść, bo coś, nasz wróg, może nas zaatakować tuż przed tymi drzwiami, albo za tymi drzwiami. I często jest tak, że ty możesz być w środku Bożej woli, na tej drodze, w której Bóg chce, żebyś ty była, ale nie możesz wejść w te drzwi, bo wróg chce cię zaatakować. I tak naprawdę tysiące chrześcijan nie wchodzi w te drzwi, które Bóg otwiera, które są otwarte, dlatego że coś wydarzyło się w ich życiu. I czasem my myślimy, Boże, miałam takie wspaniałe marzenia, takie wspaniałe wizje. To wszystko tak dobrze wyglądało i takim dałeś mi pragnienie, aby to się rozwijało. Miałam takie wspaniałe wizje, marzenia o moim małżeństwie. Widziałam, jak wszystko się układa w naszych finansach i myślałam, że to jest Bóg i miałam takie super cudowne relacje, niezwykłe i myślałam, że Ty mnie do tego prowadzisz i nagle wszystko się zatrzymało. I potem myślimy, chyba mi się to wydawało. Chyba to był jakiś mój pomysł. Ale często jest tak, że zostałyśmy zaatakowane. I chcę wam przeczytać werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, jeżeli ktoś chce, może ze mną śledzić. 2 rozdział i 18 werset. I tutaj jest napisane. Ja, Paweł, wybierałam się do was już 2 razy. Dwa razy to nie jest 1 raz, tak? 2 razy to jest 1 i to jest 2. Ja już się wybierałem do was 2 razy, ale za każdym razem przeszkodził mi szatan. Apostoł Paweł mówi, że 2 razy się wybierał, ale za każdym razem była jakaś przeszkoda. I widzisz, mogą być otwarte drzwi i ty możesz iść 1, 2 i 3, ale może nagle pojawić się jakaś przeszkoda. I to słowo przeszkodził, gdybyśmy chcieli przeczytać, w języku greckim ma takie 2 znaczenia, które są dosyć ważne i dosyć istotne, o których chcę teraz powiedzieć. I jedno z tych znaczeń, można by to sobie wyobrazić, że brzmi tak, że ty chcesz gdzieś iść, tak? Przygotowałaś się, sprawdziłaś drogę, tak jak nasza Ania dzisiaj sprawdziła drogę. To jest najlepszy asystent, przyjaciel, koleżanka. Sprawdziła drogę, gdzie mamy jechać. Wszystko przygotowała, spakowałaś się, swoje walizki, spakowałaś plecak czy cokolwiek, przemyślałaś wszystko, kupiłaś bilet i nagle idziesz tą drogą, ale coś jest tak niewygodnego na tej drodze i ta droga staje się taka niewygodna i jest coraz ciaśniej i tak naprawdę nie da się dalej iść. I rezygnujesz. Ale drugie znaczenie tego słowa jest trochę inne. I mówi ono o tym, że ty idziesz drogą, ty wręcz biegniesz, ty jesteś jakby pierwsza, można by to przyrównać do sportowca, który biegnie, jest liderem i nagle jego przeciwnik podchodzi i szturchnął go ręką i go wypchnął z tego biegu. I bardziej skłaniam się, że o to chodziło właśnie Pawłowi, że ktoś go wypchnął. O to właśnie chodziło apostołowi Pawłowi. Wiecie, i w moim życiu było tak wiele razy, że ktoś mnie tak szturchnął, że gdzieś zostałam wypchnięta. I czasem to było w białych rękawiczkach. Wiecie, że nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Ale nagle patrzę, a nie jestem na tej drodze. Ale czasem to było takie grubiańskie, agresywne, chamskie, niemiłe, nieprzyjemne, bolesne. Ja nie wiem, czy ty miałaś coś takiego w swoim życiu, że ktoś tak cię wypchnął, szturchnął. I wiesz, to zawsze boli, kiedy ktoś tak cię uderzy łokciem, jakieś okoliczności albo ktoś bliski szczególnie to boli, jeżeli ktoś jest bliski i tak cię wypchnie. I wtedy możesz gdzieś tam się zablokować i zostać w kącie i tak siedzieć, bo nikt nie chce być drugi raz zraniony, tak? I myślisz sobie, ach, może były otwarte drzwi, ale może coś mi się wydawało. I co zrobić? Co zrobić, jeżeli przechodzimy przez taką sytuację, że drzwi są otwarte, a my nie możemy wejść w te drzwi? I chciałabym, abyśmy sobie odpowiedziały na to pytanie na przykładzie apostoła Pawła. Paweł miał ogromne pragnienie, aby dostać się do Rzymu. To było jego wielkie pragnienie, to było jego marzenie. On miał proroctwo, że on dostanie się do Rzymu. I czytamy teraz w Dziejach Apostolskich i możemy sobie otworzyć, jeżeli masz z sobą Biblię, otwórz sobie Dzieje Apostolskie, 27 rozdział i 28, bo czasem będziemy powracać do niektórych wersetów. I tam czytamy w pierwszym wersecie, gdy już zapadła decyzja, w końcu zapadła decyzja, w końcu zapadła decyzja. O naszej podróży do Italii przekazano Pawła i innych więźniów pod nadzór niejakiemu Juliuszowi, dowódcy oddziału Cezara. Paweł w końcu jedzie do Rzymu. Jest tam takie małe ale, że jedzie tam jako więzień. Nie jedzie jako wolny człowiek. Może on miał takie wyobrażenie, wiesz, miałeś marzenie, chcesz iść w to miejsce, o którym marzysz, tak w takiej wolności. I widzisz, my też tak może w życiu chcemy, gdzieś coś widzimy, chcemy iść w takiej wolności, ale czujemy się gdzieś takie skrępowane w jakichś takich łańcuchach, czujemy się takie niekompetentne, nie do końca przygotowane, niegotowe i ta niegotowość może nas zatrzymywać troszeczkę, że się nie nadajemy, ale w przypadku Pawła, no, coś się ruszyło. Co prawda jestem gdzieś tam zablokowany, jest tak niewygodnie, bo jestem tym więźniem, ale jadę do Rzymu. Spełniło się moje marzenie. I widzisz, tak już jest w życiu, że nie wszystko jest łatwe. Kiedy coś rodzi się w naszym sercu, rodzą się nasze marzenia i Bóg mówi, otwieram ci drzwi. To jest tak wiele ekscytacji, tak wiele pasji, ale nagle okazuje się, że jest ciężko, że nie jest łatwo. Patrzymy na nasze przyjaciółki, patrzymy na nasze koleżanki i myślimy sobie, o, jej się udało, to mnie też się pewnie uda, ale jej tak wszystko łatwo w życiu idzie i ma takiego fajnego faceta, chociaż jest taką załzą. A czasem tak jest, że takie, wiecie, trudne kobiety mają takich fajnych facetów. Nie wiem, od czego to jest uzależnione. Jakkolwiek kiedyś się nad tym zastanawiałam. Ale widzisz, idzie wszystko jakby w dobrym kierunku, ale nam nie jest wcale tak łatwo. Chciałaś sobie może w życiu coś poprawić, bo widzisz, jakieś fajne plany się otwierają biznesowe, wezmę tylko może kredyt, a tak naprawdę jeszcze wszystko bardziej się skomplikowało. Miałeś takie fajne relacje, które miały ci pomóc, ale tak naprawdę one wcale nic nie pomogły. I czujesz, jakby się wszystko zatrzymały. I tak już jest w życiu. I widzisz, Paweł znajduje się na tym statku już w tej chwili po wielkiej jakiejś serii wydarzeń i jedzie do Rzymu. I to nic, że on myśli sobie, jadę tam jako więzień, ale wierzę, że jadę w kierunku mojego przeznaczenia i drzwi są otwarte. I w tym wersecie, którym czytałam wcześniej z Tesaloniczan, tam było napisane, że ja Paweł chciałam przyjść, ale coś mi przeszkodziło. I Paweł mówi, Paweł chce nam zasugerować, wysłać sygnał do Kościoła, że ja, Paweł, chciałem dojść, ale były jakieś przeszkody. A to znaczy to, że jeżeli ja miałem jakieś przeszkody jako apostoł, to tym bardziej może to spotkać każdego z nas. I czytamy teraz dalej w Dziejach Apostolskich, 4 werset. Paweł jedzie znajduje się na statku, ale coś jest nie tak na tym statku. Już pomijam ten fakt, że jest jako więzień, ale coś jest nie tak z pogodą. Czytamy, z Sydomu skierowaliśmy się na północ ku Cyrowi, bo natknęliśmy się na przeciwne wiatry. Oni natknęli się na przeciwne wiatry na tym statku i płyną pod osłoną wysp. Płyną przez to Morze Śródziemne pod osłoną wysp i dopłynęli do miejsca, które nazywało się Przepiękne Przystanie. Przepiękne Przystanie. I Paweł, człowiek, który chodzi z Bogiem, mówi do żeglarzy, mówi do żołnierzy, mam takie przekonanie, że powinniśmy się tutaj zatrzymać, że powinniśmy tutaj przezimować. Ale oni mówią, o nie, kto będzie słuchał więźnia, tak? I w tym momencie wyruszają w drogę. I co się dzieje? Co się dzieje? I płyną przez to Morze Śródziemne i wchodzą w sztorm, potężny sztorm, który się nazywa Eurakylon i to jest taki sztorm, taki straszny, że żeglarze wszyscy w tamtych czasach tak naprawdę to chcieli uniknąć tego sztormu i chcieli przezimować, żeby przypadkiem nie wejść w ten sztorm, bo wielu żeglarzy, którzy weszło w ten sztorm, już nigdy nie powrócili, jednak ci popłynęli. I wiecie, Paweł nie przewidywał wielu rzeczy. On nie przewidywał, że on pojedzie do Rzymu jako więzień. On nie przewidywał, że nie będzie pogody. On nie przewidywał, że będą przeciwne wiatry i nie przewidywał też tego, że znajdzie się w takim sztormie. I my też czasem w naszym życiu nie przewidujemy pewnych rzeczy. Mamy plany, mamy marzenia, mamy otwarte drzwi i nie przewidujemy, że coś po drodze się wydarzy. Nie przewidujemy, że czasem może być ciężko, chociaż Bóg to dla nas ma. I czytamy w wers 15. Gdy zaś okręt został porwany, chciałabym wiedzieć, ile mam czasu jeszcze. Jeszcze mam. Cieszę się, strasznie się cieszę. Bardzo. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Próbowali płynąć, ale ponieśli wiele szkód. Już powiedzieli, niech ten okręt się unosi, niech już jest jak jest, tak? I znowu płyną pod osłoną wyspy Klaudia. A gdy wyciągnęli na pokład łódź ratunkową, opasali, wiecie, statek linami w obawie, żeby nie wpaść na mielizny i zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. I teraz jest ważny moment dla mnie i myślę, że też dla was. Gdy nas gwałtownie napierała burza cały czas trwa, zaczęto wyrzucać ładunek. A dnia trzeciego wyrzuciliśmy własnymi rękami osprzęt statku. Wyrzucili wszystko. Wszystko wyrzucili z tego statku. I to jest bardzo ważne. I chcę, żebyś teraz to uchwyciła. Że kiedy ty jesteś w burzy, to co potrzebujesz zrobić, to pozbyć się wszystkich ciężarów. I wtedy w tej burzy musisz się zastanowić, czy ja czegoś nie niosę, czegoś, co może spowodować, że ja pójdę na dno razem z tym. Jest taki werset w Biblii. Zrzućcie na niego wszelki ciężar, który was usidla, bo on ma o was staranie. On ma o was staranie, wiesz. I kiedy Piotr to pisał, to on wiedział, o co chodzi. Bo w tamtych czasach ludzie nosili swoje ciężary na głowie albo na ramionach. I kiedy tak chodzili, kiedy to było takie ciężkie, to kręgosłupy im wysiadały. I nabawiali się skrzywienia kręgosłupów. I było im ciężko, ich coś tam bolało. Więc wymyślili coś takiego, że najlepiej te ciężary zrzucić na zwierzę. Więc brali jakiegoś osła, konia, kozę, co tam jeszcze było w tamtych czasach. Brali i oni zrzucali to na to zwierzę. I kiedy on, Piotr, pisał ten werset, to on wiedział, o co chodzi. Na niego zrzućcie swoje ciężary. I to, co ty potrzebujesz zrobić dzisiaj na tej konferencji, to na niego zrzucić swoje ciężary. Bo nasze ramiona nie są stworzone do tego, abyśmy nosiły takie ciężary. Jezus stał się tym kozłem ofiarnym. I on mówi, zrzuć na mnie dzisiaj swój ciężar. I wszystko to, co jest takie wielkie, co jest takie ciężkie teraz w twojej głowie, w twoim sercu, ty potrzebujesz zrzucić na Pana Jezusa. Może to jest jedna wielka rzecz, a może to jest kilka drobnych rzeczy, które jak tak pozbierasz wszystko do kupy, brzydkie słowo, ale tak chciałam to nazwać, to jest jeden wielki, potężny ciężar. I tak naprawdę Jezus mówi, zrzuć to na mnie. Pomyśl teraz, co jest twoim ciężarem. Przez moment. I powiedz, Panie, ja chcę dzisiaj to zrzucić na Ciebie. I chcę mieć dobry czas z Tobą, Duchu Święty. Amen. I widzicie, w środku nocy Bóg przemawia do Pawła. Na tej burzy, w tym sztormie, Bóg przemawia do Pawła. I to, co chcę, żebyśmy teraz uchwycili kolejną rzecz, kiedy ty jesteś w burzy, potrzebujesz zrzucić swoje ciężary na Pana, ale ty potrzebujesz też usłyszeć od Boga, co się dzieje. I Bóg przemawia do Pawła i on usłyszał. I powiem wam, w moim życiu był taki moment, kiedy pojawiła się burza, bo poszłam do ginekologa na takie rutynowe badania, które żadna z nas nie lubi. I kiedy on mnie badał, powiedział, pani ma guza. Taki jak piłeczka ping-pongowa. Wiecie, dla nich to jest nic, ale dla nas to jest przerażające. Jechałam do domu w moim samochodzie, to jeszcze wtedy był maluch, teraz mam lepszy. Ale moje dzieci wtedy były małe i w mojej głowie była burza, jak na morzu. A jeżeli to jest rak, co to może być? I ja byłam przerażona, tak, gdzieś. Ale cały czas odpierałam te myśli. Przyjechałam do domu i miałam tylko dzieciom zrobić obiad i jechać do kościoła, bo służyliśmy w kościele, mieliśmy jakieś próby artystyczne i ja tym wszystkim kierowałam. I myślę sobie, Tomek, wiesz co, ja dzisiaj mam... Nie, jestem totalnie rozwalona, nie chcę nigdzie jechać i najlepiej to chyba pójdę spać. Ale wiedziałam, że to nie jest dobre rozwiązanie z Paniem. Więc zaczęłam się modlić i nagle Duch Święty przypomina mi to słowo. Służcie Panu z radością, a On oddali od was wszelką chorobę. I to było to słowo, które otrzymałam w czasie burzy. Służcie Panu z radością, On oddali od ciebie wszelką chorobę. I zrozumiałam i przypomniałam sobie to, że Słowo Boże mówi, że Słowo Jego jest lekarstwem dla ciała, dla duszy. Jest lekarstwem, po prostu jest lekarstwem. I postanowiłam, że będę przyjmować to lekarstwo każdego dnia. Tyle razy, ile jem posiłek, 3 razy dziennie. 3 razy dziennie będę ogłaszać Boże obietnice, będę je rozważać, będę się nimi modlić. I po 2 tygodniach poszłam do ginekologa i Pan powiedział, nie ma guza. Amen. Chwała Bogu. I widzisz, w tej burzy najważniejsze jest to, żebyś ty usłyszała, co Bóg o tym myśli. I żebyś mogła zrozumieć, że to jest atak na twoje życie. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazywało się słońce, czytamy dalej werset 20. Wiesz, w burze nie widzisz kierunku. słońce, gwiazdy, nie widać gwiazd, nie wiesz, co teraz robić. Jest jeden wielki mętlik w naszej głowie. Nie widać było gwiazd, nie widać było słońca, a burza szalała z nie mniejszą siłą. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu zanikać. I czasem jesteśmy w takiej burzy, że wiecie, to słowo, które czytałyśmy, to co słyszałyśmy w niedzielę na kazaniach, te wszystkie piękne wykłady gdzieś tam się rozmazują, bo jest burza, nie widać gwiazd, nie widać słońca. Wszyscy tracili nadzieję, ale nie Paweł. Ale nie Paweł, bo on wiedział, że on płynie do Rzymu i że to jest jego podróż życiowa i może trochę niewygodna, ale to jest jego podróż życiowa. I kiedy Pan dał mu słowo, on stanął nazajutrz przed tymi ludźmi i powiedział do nich: słuchajcie, moi mili, nie bójcie się, bo anioł Pana stanął przede mną i on powiedział, że nic nam się nie stanie, bo ja muszę stanąć przed cesarzem, przed Cezarem, bo ja muszę dotrzeć do Rzymu i Bóg mi darował was i żaden z was nie zginie, ale powiedział, bądźcie dobrej myśli. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, ja dzisiaj do ciebie mówię, bądź dobrej myśli, bo Bóg ma dla ciebie dobry plan i drzwi są otwarte. Wiecie, to jest tak ważne, żebyśmy wiedziały w naszym życiu, co teraz się dzieje, jaki to jest etap w naszym życiu, bo kiedy my nie wiemy, to my kobiety w tym naszym sercu jesteśmy zagubione. Bo nasze serce jest bardzo emocjonalne, co nie znaczy, że jest złe, bo ja nie lubię, jak mężczyźni mówią, albo kobiety są takie emocjonalne. Ale Bóg nam dał te emocje przecież. Ale w tych wszystkich naszych emocjach, w tej naszej wrażliwości gdzieś możemy zabłądzić, gdzieś możemy się zagubić. I to jest ważne, abyśmy wiedziały, co teraz się dzieje, jaki to jest etap w moim życiu. I w moim życiu było wiele etapów, ja to tak sobie liczę, nie musisz tego wcale tak liczyć, jak ja to liczę, ale ja to tak sobie liczę po 7, tak? Po 7 lat. I miałam takie fajne 7 lat, kiedy widziałam, że drzwi są otwarte i tak lekko mi się szło we wszystkim. I do czego rękę przyłożyłam, to się udawało. Ale potem Duch Święty do mnie przyszedł i przy taki, wiecie, namacalny sposób w nocy obudził mnie i poczułam jego namaszczenie i zaczęłam cała drżeć i myślę sobie, Boże, ja chyba nie wytrzymam. I usłyszałam Boga słyszalnym głosem, kiedy On powiedział do mnie, byłem z Tobą i cisza. I znowu pojawia się to takie namaszczenie, ten dreszcz. Jestem z Tobą i cisza. I znowu Bóg mnie podłącza do jakiegoś prądu i ja się strasznie boję, bo myślę, że coś się ze mną dziwnego dzieje. I znowu słyszę ten głos. Nie, 10 minut. Mi zostało 10 minut. Dzięki Ci, Panie, potrzebuję cudu. I wiecie, co słyszę? I będę z Tobą. Będę z Tobą. I to jest ważne, to było dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne, bo pomyślałam sobie, kiedy Bóg mówi do nas w taki sposób, taki namacalny, taki wyraźny, to znaczy, że nie będzie łatwo, bo Bóg jak posyła anioła do nas, to posyła już w takich, wiecie, trudnych sytuacjach. I wiedziałam, że te kolejne 7 lat będą trudne i były trudne, były okropne, były takie, że gdybym chciała wam tu opowiadać, to było bardzo przykre i bolesne w moim życiu, ale miałam tą obietnicę. Byłem z Tobą, jestem z Tobą i będę z Tobą i cieszę się, że te 7 lat się skończyło. Amen. I tak, bo skończyłam 49 lat. Tak na marginesie. I byłem z Tobą. I w całej tej burzy Paweł mówi do nich, nic wam się nie stanie. Wiesz, oni są tam 14 dni. Wyobrażasz sobie, 14 dni w tym sztormie. Nie jedzą, nie piją, mokrzy, jest zimno. Nawet oni może o tym nie myślą. Ale Paweł mówi, nic wam się nie stanie i to jest na tym statku niesamowita panika i nieraz oglądamy jakieś filmy, wiecie, katastroficzne, że statek tonie i w tym momencie wszystko idzie na dno i ludzie zaczynają kombinować i ludzie są niemili i ci żeglarze postanowili, wiecie, uciec, chcą zrzucić tą łódź ratunkową pod pozorem tego, że odcinają kotwicę i tak naprawdę to chcieli uciec. Paweł mówi, jeżeli oni uciekną, to nikt nie przeżyje i zatrzymują ich i tam już nikt nie myśli o tym, że jest im niedobrze, że jest jakaś choroba lokomocyjna, że są głodni i tak dalej. Ale Paweł mówi, musimy się posilić. I ten wielki Boży człowiek mówi, ale pomódlmy się, zanim się posilimy. W całym tym zamieszaniu modlą się, błogosławią to jedzenie, jedzą i nagle ktoś patrzy, widzi, słuchajcie, tam jest jakaś wyspa. I wszyscy się ucieszyli i kierują statek na zatoczkę i bardzo się cieszą, że coś w końcu widać w tej mgle i w tym momencie postanowili odciąć wszystkie kotwice, podnieść żagiel i wiecie, i ten wielki, potężny wiatr, który wieje, zaczął ich popychać i nabierają prędkości i płyną i nagle znowu coś, ja już nie wiem, który to jest kolejny atak, coś się wydarza, wpłynęli na bieliznę. I czasem w naszym życiu jest tak, że coś już idzie tak fajnie, tak w końcu ruszyliśmy i nagle znowu coś nas zaczyna blokować. Ja pamiętam, jak takiej kobiecie chcieliśmy pomóc i pomagaliśmy takiemu małżeństwu. I było fajniej, ale musieli pracować dużo nad swoim małżeństwem. I któregoś dnia Duch Święty do mnie mówi, zadzwoń do tej kobiety i zapytaj się, co się dzieje. I ja dzwonię, ona nie odbiera słuchawki, nie odbiera. W końcu słyszę smutek. I ona, dobrze, że zadzwoniłaś, bo właśnie miałam popełnić samobójstwo. Ja to chyba miałam jakieś namaszczenie do samobójców. I w każdym razie zaczęłam się z nią modlić. Mówię, nie rób tego, mój mąż do niej pojechał. Nie rób tego, bo Bóg ma dla was dobre, szczęśliwe dni jako małżeństwo. I będziecie służyć Bogu i ty się nie poddawaj. Ale widzisz, czasem są takie chwile, że znowu przychodzi jakiś atak i ty chcesz się zatrzymać i myślisz sobie, nie, to już nie ma sensu. Ale ważne jest to, abyś ty się nie poddawał. I widzisz, oni przepłynęli już jakiś odcinek i w tym momencie ten żagiel zaczyna się rwać i wszystko zaczyna trzaskać, bo ten wiatr ich pchnie, a oni są dziobem na rafie koralowej i wszystko zaczyna gdzieś tam zgrzytać i tylko słychać jeden wielki szum burzy, a Paweł stoi na środku i mówi, nie bójcie się, ja muszę dopłynąć do Rzymu. I w tym momencie wszystko się rozpada. Wszystko się rozpada i ktoś wpada na pomysł, to pozabijajmy więźniów. Już lepiej być nie może, tak? Już lepiej być nie może. I w tym momencie centurion mówi, nie, kto może pływać, niech płynie. Kto nie może pływać, niech się złapie jakiejś deski i płyńcie do przodu. I ludzie skaczą do wody i płyną. Jest wielki sztorm i wśród tych ludzi jest apostoł Paweł i być może go nie widać. Ale on wierzy. Gdzie ta wiara? Ta wiara płynie. Ta wiara płynie razem z nim. I w tym momencie, wyobraźcie sobie, oni dopłynęli do brzegu, do wyspy, na której jest zimno. I chcę przeczytać to. 28 rozdział, Dzieje Apostolskie. I w naszym tłumaczeniu, pierwszy werset, że tam byli łaskawi ludzie. I to jest złe tłumaczenie. W Grece jest napisane, że w oryginalnym języku, że to tam byli barbarzyńcy. I w Biblii Gdańskiej też czytam, że tam byli barbarzyńcy. A barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpawilili bowiem ognisko, przyjęli nas, bo padał deszcz i było zimno. Barbarzyńcy, wiesz, nie wiesz, co po takich ludziach tak naprawdę możesz się spodziewać. Paweł patrzy, w końcu jest na tej wyspie, rozgląda się wokoło. Tu barbarzyńcy, tam morze wzburzone, moje rzeczy gdzieś na dnie oceanu. Ale co robi Paweł? Paweł bierze się za rozpalenie ogniska. Boży człowiek, zmęczony, nie siedzi, ale zaczyna służyć w tej sytuacji. A jak to jest czasem z nami? Ja dzisiaj nie mogę służyć, bo mam ciężki dzień. Ja dzisiaj mam atak. Oj, mi się cieszy. Ja dzisiaj nie będę służyć, ale ten Boży człowiek służy i on sobie tak myśli, przechodzą różne myśli przez jego głowę i myśli sobie tak, ja tylko starałem się Bogu służyć, jak tylko chcę dojechać do tego Rzymu i to nie chcę tam dla swoich korzyści wybudować sobie tam domek, samochód i tak dalej, ale ja chcę tylko dojechać do Rzymu, żeby służyć Bogu i takie rzeczy mnie spotykają. I w momencie, kiedy on, wiecie, zbiera ten chrust, nagle doczepiła mu się szmija, przymocowała mu się do ręki. To jeszcze nie jest mało. Jest gorzej i gorzej. I w tym momencie to chcę ci powiedzieć, że to nie był zwykły wąż, ale to była jadowita żmija. Bo kiedy taka żmija przyczepia się swoimi dwoma zębami do ciała, to znaczy, że w tym momencie gdzieś tam z mózgu jej zęby są jak strzykawki i ona impulsywnie wciska ten jad, tą truciznę do jego ciała. Normalny wąż cię ukąsi i odskoczy, ale żmija jadowita, taka groźna, to już jest po tobie. I ci barbarzyńcy myślą sobie, to był jakiś okropny człowiek, pewnie morderca, skoro przeszedł przez taką burzę i tutaj nawet nasza bogini chce się na nim zemścić. Wiecie, i czasem tak jest, że ludzie na nas patrzą i myślą sobie, on mówi, że jest dzieckiem Bożym i on mi opowiada takie rzeczy, takie historie, a sam przechodzi przez takie sytuacje. To jest bardzo dziwne i to jest ważne, co my wtedy myślimy, jak my się wtedy czujemy. A zastanawiam się, co czuł Paweł. Widzisz, różnica polega na tym, że on nigdy się nie pytał tego, jak się czuje, sam siebie. Bo gdyby zaczął się pytać, co on czuje, to on by już był na dnie. Ale on trzymał się słowa. Ja muszę jechać do Rzymu i muszę stanąć przed cesarzem. I to, co Paweł zrobił, to on strząsnął tą żmiję w ogień, rozpalił ognisko i wszyscy zrobili wielkie oczy, bo wiedzieli, że to jest jadowita żmija i że nic się nie stało. I byli dla niego tutaj jest napisane i zmienili o nim zdanie. I ludzie patrzą na nasze życie i w którymś momencie zmieniają o nas zdanie, bo widzą, że wszystko zaczyna się obracać ku dobremu w naszym życiu. I teraz go przyjmuje do swojego domu, przyjmuje go naczelnik tego miasta, tej wyspy, który się nazywał Publiusz. I ja tak lecę już szybko, żeby zdążyć, ale chcę, żebyście ważne rzeczy uchwyciły, które Duch Święty włożył w moje serce. I on przychodzi do Publiusza i Publiusz był bardzo bogaty i miał posiadłości. I te posiadłości to były jak pałace. I wyobraź sobie, w jednym momencie z wraku statku Paweł jest przeniesiony do posiadłości i tam jest u tego Publiusza i okazuje się, że jego ojciec jest chory, ma biegunkę i ma gorączkę. I w tym momencie Paweł znowu nie czeka, ale Paweł służy, Paweł modli się o tego człowieka i on zostaje uzdrowiony. I co się dzieje? Kryzys, problem, porażka zamienia się w okazję. I wszystko się w tej chwili zmienia. I teraz jeszcze nie ma tej pogody. Paweł już tam został na 3 miesiące, ale on nie czeka, ale on zaczyna służyć, on uzdrawia, on głosi Ewangelię. I jest napisane, że przychodzili do niego mieszkańcy miasta, oni byli uzdrawiani i dawali mu cześć. I tutaj nie chodzi o to, że jakaś cześć, nie wiadomo co, chwała ci Pawle, ale to słowo dosłownie oznacza, przynosili mu coś konkretnego. Przynosili mu dary. I to była gotówka moim zdaniem. I oni go wyposażyli, żeby on mógł jechać do Rzymu. Wiecie, on uzdrawiał chorych za darmo, to nie jak u nas w NFZ-cie, tak? Tam wszystko było gratis, tam wszystko było za darmo. I wyprawili go do Rzymu. Miał wszystko, co potrzebował. I tam jest napisane, że on jedzie na statku z Aleksandrii. Ja nie wiem, czy wiecie, co to były za statki. To były najpiękniejsze statki w tamtych czasach. 70 lat wstecz, budowane za Kleopatry. I to były cudowne statki, najwyższy poziom. To był tak jak Rolls Royce, to była jak biżuteria z Tiffany'ego. To było coś niesamowitego. I on jedzie na tym statku, jest wyprawiony. I wiecie, jego przyjaciele gdzieś tam w Rzymie czekają na niego i myślą sobie tak, o, jakiś statek niewolniczy, na pewno tam jest ten nasz biedny Paweł, wychudzony, skuty kajdanami, tak. Ale patrzą do portu, wpływa taki piękny, okazały statek z Aleksandrii, żagle, rzeźby. I na moment zapomnieli o Pawle, tak? I patrzą na ten statek. Patrzą, a tam stoi ktoś podobny do Pawła. Dziwne bardzo. I tak dobrze ubrany. I ma jakieś bagaże, i tak dużo tych bagaży. I Paweł wychodzi i mówi, słuchajcie chłopaki, wszystko wam wytłumaczę, co się stało za chwilę. I tak naprawdę Paweł był tak ubogacony tym doświadczeniem, Paweł był tak ubogacony, powiem to jeszcze raz, tym doświadczeniem, bo nie wiem, przez co przechodzisz w swoim życiu, że wynajął sobie mieszkanie w Rzymie i tam mieszkał. I my tak sobie czytamy rozdział po rozdziale i przechodzimy do następnego. Ale w centrum Rzymu były najdroższe apartamenty. To tak jak w Nowym Jorku na Manhattanie. On miał tyle pieniędzy. Wynajął sobie tam mieszkanie. I tam nauczał, i to był duży living room, bo tam przychodzili starszyzna żydowska. Tam było ich dużo. Oni wszyscy tam się mieścili w tym pomieszczeniu. I on ich nauczał. I Bóg przemienił to wszystko przez węża, który go ukąsił. Bóg przemienił to wszystko przez węża. I widzisz, i przebudzenie przyszło przez węża. I często w naszym życiu przez te trudne chwile przychodzi zmiana w jednym momencie. I Bóg obraca wszystko ku dobremu. Wiecie, był taki moment w naszym życiu, kiedy w życiu mojego męża wykryto guza wielkości 5 centymetrów w mózgu. I on jest ewangelistą, on całe życie się modlił o chorych i on zaczął pisać książkę, dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych. I w trakcie, kiedy pisał tą książkę, okazało się, że ma guza mózgu. I w tym momencie zaczęliśmy się modlić i mieliśmy totalny pokój, spokój, chociaż różne myśli krążyły nad naszymi głowami, zwłaszcza moją, bo Tomasz naprawdę wierzył, że Bóg go uzdrowił. I wypełniliśmy nasz dom uwielbieniem. Modliliśmy się każdego dnia, bo 2 tygodnie zostało nam do operacji i powiedzieliśmy lekarzowi, że my przed operacją chcemy zrobić kolejny rezonans. To nie jest takie łatwe w naszym kraju zrobić kolejny rezonans, ale oni zrobili, bo on wierzył, że Bóg go uzdrowił, ale zrobiliśmy rezonans. Okazało się, że ten guz jest. Okazało się, że guz jest i Tomasz powiedział, dobrze, ja pójdę na operację, bo ja wierzę, że Bóg w ostatniej chwili może mnie uzdrowić i oni otworzą czaszkę i tego guza może nie być. I on poszedł na tę operację i on wierzył. Ale wiecie, ja miałam sen, w którym widziałam, że on był zoperowany i że ten guz był wyciągnięty rękami chirurgów. I wiedziałam, że Bóg chce, abyśmy przez to przeszli. Nie wiem dlaczego, ja ci dzisiaj tego nie powiem dlaczego. I diabeł myślał, że nas tym zatrzyma. Że nas tym pognębi, ale nasza wiara wzrosła. Tomasz został zoperowany, to była bardzo niebezpieczna operacja i dziękuję, że nic się nie stało, że on powstał i zaczęliśmy robić szkoły uzdrowienia, na które jeździmy i nasza wiara wzrosła. Możemy widzieć każdego dnia, jak Bóg uzdrawia ludzi i nasza wiara nie została zniszczona, gdzieś tam na dnie nie spoczęła, ale widzimy, jak głusi słyszą, jak ślepi widzą, jak nogi są wydłużane, kręgosłupy są uzdrawiane. Ja nie wiem, przez to ty dzisiaj przechodzisz w swoim życiu, ale chcę ci powiedzieć, że to wszystko Bóg może w jednej chwili obrócić ku dobremu. Amen. I wszystko, co potrzebujesz zrobić, to co powiedziałam, zrzuć na Pana swoje ciężary, swoje troski. Strząśnij to z siebie całe zło. Chwyć się Słowa Bożego i trzymaj się Bożej obietnicy. Co Bóg ci powiedział i tego się trzymaj. Bez względu na burzę, bez względu na okoliczności. I ja chciałabym, żebyśmy się teraz pomodliły. I chciałabym, żebyście pochyliły swoje głowy. I teraz chciałabym, żebyś popatrzyła w swoje serce. Czy jest coś, co tak uczepiło się ciebie jak ten wąż? Może to jest zniechęcenie, może niewiara, może jakaś porażka, może lęk, może strach, może smutek. Ja teraz nie wiem, co to jest, ale Jezus wie. I Pan dzisiaj mówi do ciebie, zrzuć na mnie ten ciężar w imieniu Jezusa. Ja mam o Ciebie staranie. A może potrzebujesz to tak strząsnąć radykalnie, jak Paweł strząsnął tą żmiję ze swojej ręki. Czasem coś się nam uczepi i to potrzebujesz powiedzieć, strząsam to z siebie w imieniu Jezusa. I chcę, żebyś teraz to powiedziała. Strząsam to rozczarowanie. Strząsam to smutek. Strząsam w imieniu Jezusa to zniechęcenie. Cokolwiek to jest. Chcę, żebyś powiedziała teraz razem ze mną. Panie, ja dziękuję Ci, że masz dobre życie dla mnie. Ja dziękuję Ci, że prowadzisz mnie do zwycięstwa. Ja będę się trzymać teraz Twojego słowa. I diabeł nie zepchnie mnie z tej drogi. Bo ja wierzę i ufam Tobie całym sercem w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ale jeszcze chcę zrobić jedną rzecz. Może jesteś pierwszy raz, może drugi, może dziesiąty na takim spotkaniu. I może Duch Święty do Ciebie mówił i chcę Ci zadać jedno najważniejsze pytanie. Czy Ty naśladujesz w swoim życiu Jezusa? Czy Ty masz w swoim życiu tak bliską relację z Twoim Panem? Tu nie chodzi o religię, ale tu chodzi o relację. I chcę, żebyście miały jeszcze pochylone głowy i zamknięte oczy. Bo mówię do kobiet, które coś w życiu utraciły. Może słyszałaś o Jezusie, może czytałaś nawet Biblii, ale nie masz tak bliskiej relacji z Panem. Ale dzisiaj chcesz to zmienić. I ja nie chcę wołać Cię tutaj na środek, ale ja tylko chcę, żebyś dała znać mi ręką, że chcesz bliższej relacji z Jezusem. Że chcesz, żeby On stał się Twoim przyjacielem. Że chcesz iść przez życie razem z Nim. Jeżeli Bóg teraz mówi do Twojego serca, zrób to odważnie i daj mi znać ręką. Chcę tego. Widzę te ręce, widzę dużo rąk. Widzę dużo rąk. I chcę się z Wami teraz jeszcze pomodlić. I chcę, żebyś powtarzała za mną te słowa. Może nie podniosłaś ręki, bo gdzieś tam sobie myślisz, Asia, ty nie wiesz, jakie ja miałam ciężkie życie. I jesteś skupiona na sobie. Ale Jezus nie chce, abyś szła sama. Abyś sama była w tej łodzi, w tej burzy. On chce być z tobą. On chce nieść twoje ciężary. I teraz z tymi wszystkimi dziewczynami, które podniosły kobietami rękę, chcę się pomodlić. I chcę, żebyś za mną powtarzała te słowa. Panie Jezu, ja oddaję Ci całe moje życie. Ja chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. Ja wyznaję, że Ty jesteś moim Panem. Że Ty, Duchu Święty, jesteś moim przewodnikiem. I proszę, prowadź mnie. Niech Twoja krew oczyści mnie teraz z każdego mojego grzechu. Ogłaszam, że jestem Twoim dzieckiem i że do Ciebie należę i że szatan nie ma do mnie prawa. W imieniu Jezusa niech pokój Boży wypełni Twoje serce. Niech pokój Boży wypełni Twoje serce. Duchu Święty, dotykaj się naszych serc. Wolność przychodzi w imieniu Jezusa. Amen. 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 Niech Bóg Was błogosławi. Tak cieszę się, że mogłam do Was mówić. Amen.